Jeszcze gwar, jeszcze muzyka, piękna willa i piękne głosy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wiesław Ochman, książę tenorów. Lubi pan takie tytuły?
Nie, nie przypadam za tytułami. Tytułują mnie profesorem, doktorem i tak dalej. Na tym mi nie zależy. Ja myślę, że najważniejszy tytuł to jest dobry człowiek. I jeżeli artysta, to artysta, który szanuje, kocha publiczność. I to jest wszystko. Takie tytuły mi się podobają.
Zatem porozmawiajmy o tym konkursie Voice and Villas. Pierwsza edycja, mówiąc na zakończenie tych parę słów podsumowujących ten konkurs, powiedział pan, że w zasadzie każdy tu powinien zostać nagrodzony. To kurtuazja, czy rzeczywiście tak jest?
Tak się jakoś szczęśliwie złożyło, bo mają widocznie ludzie do mnie zaufanie, że to chyba był mój 20. konkurs, w którym uczestniczę w jury. Nie mówię, czy tam przewodniczący, ale w każdym razie to jest 20. konkurs i szczerze mówię, ja nie spotkałem takiego poziomu artystycznego. Jeżeli my mamy od 1 do 25 oceniać ludzi, oczywiście to jest te 1, to jest zawracanie głowy, bo nikt nie będzie startował z jedynką, czy prawda, żeby dać mu 1, to nie ma. Ja uważam, że to powinno być od 15 do 25, od 15. Nikomu nie postawiłem noty poniżej 20, a nota poniżej 20 to jest bardzo, bardzo dobrze. Czyli to był poziom rewelacyjny. Oczywiście była przewaga pań, jak zwykle, na wszystkich w tej chwili konkursach, ale naprawdę, szczerze mówię, że ja byłem tak zaskoczony, bo to był, no naprawdę, te obrady trwały bardzo długo w jury, dlatego że my mieliśmy ten piękny problem. Przede wszystkim ja startując, czy będąc przewodniczącym jury, dbam o jedną rzecz, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo to jest, młodzi ludzie przychodzą, czy już są mniej więcej dojrzali i oni śpiewają i oni chcą się zaprezentować jak najlepiej. Jeżeli jest ktoś, komu się to nie podoba, to może po prostu zepsuć w pewnym sensie to, co nazywamy taką szczerą, bezwzględną i obiektywną oceną. I tutaj mieliśmy naprawdę wielki problem, bo tak jak powtarzam to jeszcze raz, wszyscy zasłużyli na nagrody. Ja myślę, że gdyby to rozdzielić na kilka konkursów, to prawdopodobnie ci wszyscy uczestnicy dostaliby nagrody. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, no jest pewnego rodzaju limit tych nagród. Są jakieś dodatkowe nagrody, są i tak dalej. W związku z powyższym to był poważny problem, dlatego też nasze obrady trwały troszeczkę dłużej niż normalnie.
Co się bierze pod uwagę? Są pewne kryteria takie w pewnym sensie zmierzalne, ale myślę, że jak w przypadku każdego rodzaju sztuki, jest jednak taki pierwiastek, który trudno zważyć, zmierzyć, nie ma skali. Tu jest coś takiego nieuchwytnego może, ale czy to w ogóle właśnie można ocenić?
Wie pani, ja myślę, że jest, no, wielki Toscanini kiedyś powiedział, że opera, bo to właściwie są wszystkie głosy operowe, powiedział, że w operze liczą się trzy rzeczy, mianowicie po raz pierwszy głos, drugi głos i trzeci głos. Oczywiście ja się z tym troszeczkę nie zgadzam, mimo że to był jeden z największych dyrygentów operowych świata, dlatego że głos, muzykalność i przekaz uczuciowy. Ja zawsze wychodząc na scenę, jak śpiewałem, to starałem się zajrzeć pod nuty. Co tam jest schowane, co ten kompozytor schował, bo to nie tylko jest fraza, to nie są te kropki na pięciolinii, tylko jest coś takiego, co kompozytor mimo wszystko, jeżeli siedział i męczył się, to znaczy, że chciał coś przekazać. Z reguły są to uczucia. Nie wyobrażam sobie kompozytora, który by się nie wzruszył, komponując na przykład duet miłosny, prawda? Czy komponując Traviatę, Giuseppe Verdi, ostatni akt, prawda, kiedy jest tam Parigi o cara, no to musiał się wzruszyć. I to jest bardzo ważne, co pani powiedziała, że jaki jest element, który decyduje. Decyduje taki element, kiedy ludzie odbierając sztukę wokalną wzruszą się. Wzruszą się. I to jest bardzo ważne. Ja pamiętam, był wielki Ryszard Zeffirelli i kiedyś spotkaliśmy się w La Scali i zaczęliśmy rozmawiać. Ja go pytałem, jak on reżyseruje, bo akurat wyreżyserował film Traviatę z Teresą Stratas i z Placidem Domingiem i ja go zapytałem, co jest ważne przy tego typu reżyserii. A on powiedział, słuchaj Wiesław, jeżeli po przedstawieniu Traviaty, ludzie wychodzą i nie są smutni, to było złe przedstawienie. Po prostu myślę, że w śpiewie każdym istnieje iskra nostalgii, iskra jakiejś tęsknoty lub iskra radości, bo to zależy od tego, prawda? No jeżeli ktoś śpiewa Poławiacze pereł i to jest aria, która jest niezwykle nostalgiczna, bo to są wspomnienia. No jeżeli on śpiewa to tak, jakby śpiewał arię Cavaradossiego z pierwszego aktu, Recondita Armonia, to jednak nie będzie tego wrażenia, które powinno być w związku z tym, co kompozytor zamierzał. A kompozytor zamierzał, żeby ta aria dotarła do wszystkich ludzi i spowodowała, no nie waham się powiedzieć, ogromne wzruszenie.
Niektórzy to definiują w ten sposób, że ten piękny utwór, nieważne czy to jest muzyka, czy to jest film, czy to jest książka, to jest ten po zakończeniu przygody, z którym jesteśmy trochę lepszymi ludźmi.
Wie pani, na pewno ja kocham książki, mam masę książek, bardzo wiele przeczytałem i myślę, że to jest jak gdyby wejście w inny świat. Wtedy, jeżeli ten świat inny jest i coś przekazuje takiego, o czym my nie wiemy, to oczywiście człowiek staje się lepszy generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wiedzę, a ta wiedza powoduje z drugiej strony, że człowiek zastanawia się, czy ja jestem wobec innych ludzi, wobec całej społeczności, w której się jednak żyje, bo nie jesteśmy samotni, czy ja postępuję tak, jak powiedzmy ten, bo jednak w tej podświadomości zostaje bohater, prawda? Jeżeli ja przeczytałem wszystkie dzienniki Iwaszkiewicza, to nie tylko zrozumiałem, że wiedza dotycząca malarstwa, które kocham, bo sam przecież maluję, jest niezwykle ważna. Czy jeżeli przeczytam Wiesława Myśliwskiego, jakąkolwiek jego książkę, to zastanawiam się, że jednak istnieje życie inne, które być może jest ważniejsze od mojego, prawda? Czy Olgę Tokarczuk, jakiekolwiek utwór się weźmie, to on jednak jest związany z taką interpretacją życia i delikatnym, bardzo delikatną informacją, być może jak powinniśmy się zachowywać. To jest, oczywiście książki są bardzo potrzebne, ale mnie najbardziej oczywiście do mnie przemawia malarstwo. No i muzyka ze względu na to, że moją pasją jest malarstwo, a moim życiem w sumie jest muzyka, czyli śpiew operowy i w ogóle śpiew.
Powiedział pan tutaj zgromadzonym o tym, że Szczecin jest dla pana bardzo szczególnym miastem, ponieważ w 57, tak, w 1957 roku, kiedy był tu pan, to pani z radia, nie wiem kim ona była, powiedziała panu, że pana głos jest dobrem narodowym i tego się pan trzyma, mam nadzieję.
Tak, no trzymam się, wie pani, to było dosyć dziwne stwierdzenie, ale ważniejsze stwierdzenie pojawiło się później. Mianowicie ja wróciłem, bo to byłem na Akademii Górniczo-Ochotniczej, studentem, tu przyjechałem, tu był piękny kwartet, tu świetnie śpiewali. No i był wspaniały chór Politechniki, który prowadził Janek Szyrocki, z którym byłem zaprzyjaźniony i z nimi pierwszymi odbyłem pierwsze tournée zagraniczne do Bułgarii.
Czy to był chór Rewelersów, to znaczy ta czwórka,
wspaniale
szczecińska śpiewa. Czwórka
tak,
radiowa.
Szczecińska czwórka radiowa i myśmy się zaprzyjaźnili bardzo. I jeden z nich po tym konkursie, który tutaj śpiewaliśmy i tak dalej, przysłał mi wycinek z gazety, z Kuriera Szczecińskiego, który napisał pan Józef Kruszona i było wielkimi literami moje zdjęcie i było napisane, czyżby przyszły Kiepura. A Kiepura był dla nas no, wyrocznią taką, tego typu, że rano w radiowęźle śpiewał, najpierw Benek Ładysz mnie śpiewał, Miasto spowił już zmierzch, w Wiśle światła rozbłysły, a on później śpiewał brunetki, blondynki i tak dalej. I ten Kiepura, no, podobnie jak i Benek Ładysz, to już była legenda. I ja się wtedy przejąłem i zacząłem chodzić regularnie do pana profesora Gustawa Serafina na lekcję śpiewu. I później oczywiście zdecydowałem się, bo do tej pory to tak no, śpiewałem w tym zespole Kraków w Akademii Górniczo-Ochotniczej, tak sobie myślałem, ale jak skończyłem, napisałem pracę magisterską, to pan profesor Tomasz Kuroś, który był moim promotorem, powiedział do mnie tak, panie Wiesławie, niech pan idzie, spróbuje w tej operze, I zobaczy pan. No, no i ja próbuję do dziś. No, jakbym nie spróbował, to bym został w tej chwili prawdopodobnie, wracamy do tytułu, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Ja tak jestem doktorem honoris causa tej uczelni i Poznańskiej Akademii Muzycznej.
Bo ceramika, tak? To jest właśnie ceramik. Ten zawód wyuczony, można powiedzieć, ta specjalizacja może w ten sposób. Ja jestem panu wdzięczna za wiele rzeczy, ale płyta Requiem Mozarta, nagrana dla Deutsche Grammophon, prawda, z wiedeńskimi filharmonikami pod dyrekcją Karla Böhma, z pana partią solową. To jest coś tak nieprawdopodobnego dla mnie. To jest właśnie to, o czym też wspominałam, że w tym naszym odbiorze muzyki są różne takie właśnie czasami metafizyczne wątki, też może wynikające z tego, że jesteśmy w danym momencie, że coś trafia w ten jeden właściwy moment. W każdym razie bardzo dziękuję za to Requiem.
To nagranie otrzymało bardzo wiele nagród. Karl Böhm, który był teściem Basi Kwiatkowskiej-Las, bo jego syn Karl-Heinz Böhm, który grał w tym znanym filmie Sissi, w której Romy Schneider grała Sissi, on po prostu bardzo kochał wnuczkę. I z tym Karlem Böhmem myśmy bardzo dużo, bo nagraliśmy też Missę Solemnis, nagrałem z nim Salome, nagrałem z nim, śpiewałem z nim Idomeneo, nagrałem Idomeneo. To był wspaniały człowiek, który niezwykle kochał Mozarta i on może jako jeden z niewielu dyrygentów potrafił w jakiś sposób uzyskać dzięki dynamice, dzięki harmoniom, dzięki po prostu wprowadzeniu orkiestry w taki trans, uzyskać to, co pani mówi, że to są rzeczy, które się nie da opisać słowami i nie da się ubrać też w jakieś frazy mówione i tak dalej, a to istnieje, to jest podobnie jak i w malarstwie, idzie się w Luwrze, tam wisi tysiące obrazów i nagle jeden panią zatrzyma. Dlaczego? Dlatego, że on przekazał jakąś tajemnicę, która tkwi też w pani i to następuje jakieś połączenie. Dlatego ja też bardzo cenię te Requiem, śpiewałem z nim bardzo wiele razy te Requiem i z innymi dyrygentami, ale z nim to było coś, no jakieś takie uniesienie, tak samo jak śpiewałem z Leonardem Bernsteinem dziewiątą symfonię, a śpiewałem z wieloma dyrygentami i nagle te adagio, które on dyrygował, to było coś astralnego, coś, czego nie da się opisać, bo no to co się powie, że no były piękne harmonie. Nie, to nie tylko to, to było coś więcej.
Pytanie co?
No właśnie nie wiemy, co to jest. Ja myślę, że istnieje jakaś tajemnica, która w sztuce istnieje, a my nie potrafimy jej nazwać. Może to jest przekaz geniuszu twórczego, kogoś, kto siedział nad nutami, nad partyturą, czy też mieszał farby na palecie, żeby przenieść je na płótno. Nie wiem. W każdym razie jestem pewien, że istnieje coś takiego, co jest ponadczasowe, ponadkrytyczne, co nie można ocenić, tylko jedynie uczuciem i przeżyciem.
Chciałabym jeszcze zapytać o ludzi, którzy pana otaczali, z którymi pan współpracował, bo to jest tak, że śpiewak jest kimś wyjątkowym, jest z przodu, ale przecież na to, co słyszą widzowie, czy z płyty, czy w operze, czy w filharmonii, składa się praca wielu osób. Ta energia, która jest między tymi osobami, jest, wydaje mi się, szalenie ważna.
Wie pani, ja miałem szczęście, bo trafiałem naprawdę wybitnych ludzi, którzy chcieli mnie nauczyć. No więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ogromnie wiele zawdzięczam mojej żonie, która pilnowała, dbała o to wszystko. Po prostu była cały czas ze mną, była takim pierwszym krytykiem. To jest bardzo ważne, jeżeli się ma kogoś, do kogoś się ma zaufanie, kogo się kocha i z kim się jest. Następnie miałem znakomitych pedagogów, bo nawet pan profesor Gustaw Serafin, u którego uczyłem się na początku, bardzo wiele mi przekazał, ale później w Berlinie właściwie najwięcej, jeśli chodzi o wokalistykę, przekazał mi Mario Del Monte. Monaco. To był taki wspaniały tenor i on po prostu jakoś polubił mnie i mi pewne rzeczy powiedział. Powiedział, słuchaj, jak zrozumiesz sens tego i będziesz miał świadomość tego śpiewania, to lata będą płynąć, a ty będziesz śpiewał i śpiewał i śpiewał. I on miał rację. Następnie trafiłem na znakomitych ludzi, bo trafiłem na moich profesorów muzyki, profesora Sergiusza Nadgryzowskiego, ale wcześniej w Operze Śląskiej panią profesor Marię Szłapak, z którą opracowałem w ciągu 3 sezonów 11 dużych partii operowych i wystąpiłem. To jest w ogóle rekord, później już tego nie dokonałem. W Warszawie był pan profesor Sergiusz Nadgryzowski, który nazywał mnie kwiczą.
Dlaczego?
Nie wiem, nazywał mnie kwiczą, takie mi dał. Ja sprawdziłem, co to jest kwiczą, więc było powiedziane, że to jest ptak o szarym upierzeniu i krzykliwym głosie, czyli by się zgadzało. No i później pracowałem z profesorem Jerzym Gaczkiem, później z Helenką Chrystenką, także miałem bardzo dużo miłych ludzi. Miałem też na przykład, byłem zaprzyjaźniony z dyrektorem Zdzisławem Górzyńskim, który był dyrektorem Teatru Wielkiego i on bardzo dbał, ale wcześniej, kiedy debiutowałem w Operze Śląskiej, był Włodzimierz Ormicki, który bardzo mądrze mnie prowadził w jakiś sposób i to był naprawdę wybitny dyrygent, a jednocześnie uroczy człowiek, bo proszę sobie wyobrazić dyrygenta i dyrektora opery, który po audycji wokalnej, którą miałem w Operze Bytomskiej, przyjeżdża, skończyłem studia, prawda? On przyjeżdża do Krakowa, żeby ze mną rozmawiać na temat kontraktu, bo on wie, że ja jestem biedny i nie mam pieniędzy na pociąg. Gdzie by jakikolwiek dyrektor przyjechał w tej chwili? Nieważne. No więc takich ludzi spotykałem. A później spotkałem znakomitego impresaria na Zachodzie, nazywał się Robert Schulz, któremu mniej zależało na pieniądzach, a więcej, żeby kreować, pomagać młodym. I ja po prostu wystartowałem fenomenalnie, dlatego że najpierw śpiewałem w Deutsche Staatsoper w Berlinie, to było jeszcze NRD, śpiewałem Kawalerię Sztykana, a później już śpiewałem w Monachium, później w Hamburgu i tak dalej, i tak dalej. No i tam później już zaczęło się takie jeżdżenie po świecie.
Jeżdżenie po świecie to eufemizm. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie ze słuchaczami Radia Szczecin. Miło nam też, że bardzo wysoko pan ocenia ten konkurs. Mam nadzieję, że on będzie kontynuowany i że ma pan dobre wspomnienia ze Szczecinem i ten konkurs jest tą kolejną cegiełką, która układa się w taką ładną opowieść o naszym mieście. Pana pamięci.
Tak, i chciałem powiedzieć, że Szczecin wypiękniał od tego czasu, kiedy ja wtedy startowałem w tym konkursie solistów i zespołów studenckich, wypiękniał, a w ogóle Villa Lenza to jest zjawisko, to jest rzadko spotykana, przepiękna architektura, cudowne wnętrza. Zazdroszczę Szczecinianom, że tu mogą być codziennie.